Godzina reporterów. Cześć, w godzinie reporterów, Jan Białostocki. Zaczynamy dzisiaj od Mulatu Astatke w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Mulatu Astatke jest twórcą etio-jazzu, czyli połączenia jazzu, muzyki latynoskiej i tradycyjnej etiopskiej. Studiował na prestiżowej amerykańskiej uczelni Berklee College of Music. Jest multiinstrumentalistą, o czym można było się przekonać na koncercie. Ojciec etio-jazzu porywał publiczność Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, grając na wibrafonie i perkusji w minioną niedzielę 24 stycznia. Przeniósł słuchaczy do odległej Afryki, do swoich korzeni. Niewielu znanych artystów tworzy muzykę podobną do tej, którą komponuje Mulatu Astatke. W minioną niedzielę dał popis swojego bogatego warsztatu muzycznego przed liczną publicznością. Wraz z multikulturowym zespołem zawładnął widownią, wprowadzając ją w trans. Materiał Sary Majkowskiej.
Znam twórczość Mulatu Astatke z płyt. No, mój mąż jest miłośnikiem world music i myślę, że dlatego, ale też jakiś czas temu na festiwalu Global Kika był też taki zespół z Etiopii, już nie pamiętam nazwy, ale to był ten sam dokładnie gatunek muzyczny.
Znam twórczość, znam ten gatunek muzyczny, który stworzył, którego jest jakby ojcem. Do tego doprowadziła mnie muzyka reggae, bo jak wiadomo, że ludzie mieszkający na Jamajce wywodzą się z Etiopii. Dlatego zainteresowała mnie ta twórczość Mulatu.
Zetknęłam się pierwszy raz, jak oglądałam film Broken Flowers, po czym kolega powiedział, że jest ten koncert, postanowiłam tutaj przyjechać i mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie.
Ogólnie bilety dostaliśmy przy okazji znajomych, którzy tu nie mogli być, więc z tą muzyką akurat spotkamy się pierwszy raz w życiu. Będzie to dla nas na pewno jakaś niespodzianka. Więc trudno powiedzieć, jakie moglibyśmy mieć oczekiwania. Sądząc po tym, co dzieje się na scenie, instrumentach tu wokół, na pewno będzie bardzo dobrze.
Jestem podekscytowana, bo na pewno to jest rodzaj muzyki, który lubię, więc będę bardzo zadowolona.
No ja oczekuję po prostu genialnego koncertu, pięknych wibracji i zawsze mówię uniesienia.
Metafizycznego przeżycia. Dobrej zabawy, ale też profesjonalnego koncertu zagranego na najwyższym poziomie, bo myślę, że tacy to są muzycy. I to miejsce, w którym się znajdujemy, myślę, że no i też jest takim miejscem, więc łącznie, razem to powinno stworzyć jakby jedno wielkie, wspaniałe wydarzenie.
Dużego wydarzenia przede wszystkim. To jest artysta naprawdę światowej klasy i tego typu artyści z pogranicza jazzu i etno naprawdę nie pojawiają się w Trójmieście często, w związku z czym na pewno będzie to doskonały koncert.
Godzina reporterów. A teraz bronić się. Koło Naukowe Przyjaciół Wolności imienia Adama Heidla zorganizowało ostatnio spotkanie na ponadczasowy temat. Dostęp do broni, a w nim aspekty prawne, moralne i etyczne posiadania prywatnie broni palnej oraz ideę obrony narodowej. Czy hasło "broń dla wszystkich" się sprawdzi? Materiał Mateusza Pudlisa.
Dzień dobry wszystkim. Chciałbym powitać Państwa na spotkaniu Koła Naukowego Przyjaciół Wolności im. Adama Heidla. Dzisiaj naszym gościem będzie Paweł Jurewicz, który opowie nam wraz z Jakubem Osipowym co nieco o broni i aspektach dostępu do niej w naszym kraju. Powitajmy Pawła i słuchamy Pana do powiedzenia.
Pozwolenie na broń, tak jak jest stan prawny obecny w Polsce, większość osób na tej sali, jeśli nie wszyscy, mogą otrzymać w ciągu góra pół roku do roku. To, co jest najistotniejsze, nie zależy to od woli urzędnika, woli policjanta czy komendy głównej policji. Jest to całkowicie w Państwa rękach, żeby mieć w domu broń palną, normalną, nie sportową, normalną, taką jak tutaj leży.
Całość bardzo szczegółowo opisuje poradnik jednostki strzeleckiej 4018 i Pomorskiej Obrony Terytorialnej, który znajdziecie na stronie Pomorska Obrona Terytorialna, czyli pod24.pl. Na stronie rąbu też jest ten podręcznik. W dodatku jest to opracowanie na Gdańsk.
Można się starać w Polsce o pozwolenie na broń do celów sportowych. Trzeba należeć do klubu sportowego. Albo do celów kolekcjonerskich. Trzeba należeć do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, których w Polsce jest coraz więcej.
Jeżeli ktoś by zaczął dzisiaj, no to wpisuje się do klubu i najbliższy patent po 3 miesiącach w klubie sobie zdajemy. Czekamy 2 tygodnie czy 3 tygodnie, aż przyjdzie nam ten patent. Następnego dnia wysyłamy wniosek o nadanie licencji. Przychodzi nam ta licencja po około miesiącu, czyli mamy 4 miesiące. Robimy badania. No i z badaniami już zanosimy wniosek na policję. Rozpatrzenie trwa miesiąc, może zostać przedłużone o kolejny miesiąc. I tak wychodzi właśnie 6 miesięcy, to jest takie jakby minimum, żeby sobie to pozwolenie zrobić. Całość kosztu szacuje na 1800-2000 zł.
Było to bardzo ciekawe spotkanie, z którego można było się dowiedzieć między innymi, jak przebiega proces zdobywania uprawnień do broni, jakie są uwarunkowania prawne.
Ustawa o broni i amunicji z 21 maja 1990 roku określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji oraz przechowywania, zbywania i deponowania broni oraz przewozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady funkcjonowania strzelnic. Ta ustawa była zmieniana 19 razy. Kluczowa zmiana, kluczowa dla dostępności do broni w Polsce, weszła w życie w 2011 roku. Poza przypadkami określonymi w ustawie, nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione. Jeżeli chcemy cokolwiek zacząć się w życiu zajmować bronią, czy po prostu ją posiadać, musimy tą ustawę znać.
Tu mamy Glocka, Kałasznikow. No i klasyk, o którym Cejrowski lubi mówić, poproszę na chwilę. Czyli najlepszy alarm w Arizonie. I to odstrasza wszystkich napastników.
Kultura posiadania broni w Polsce jest bardzo niska.
Broń ma bardzo niewiele osób. Sztuk broni jest jedna na 100 mieszkańców.
90% wojska strzela, o ile w ogóle strzela raz do roku, bo koledzy marynarze to niektórzy parę lat nie strzelali, albo strzelali gdzieś tam w morze. Okrętu, z kałacha. Generalnie poziom służb takich przeciętnych, nie mówimy o jakichś lepszych jednostkach, no to jest, dno to jest wysoko.
Polska ma takie tradycje, a nie inne, historyczne i zawsze Polacy stawali w obronie swoich domostw, swojej ojczyzny.
Cała idea w ogóle obrony narodowej.pl, bo to działa w całym kraju, są różne te obrony terytorialne, jest pomorska, lubelska, mazowiecka i tak dalej. To stowarzyszenie to jest ruch na rzecz obrony terytorialnej. Idea jest taka, żeby stworzyć państwową obronę terytorialną i żeby ci ludzie potem przeszli już do sił zbrojnych.
To przez ostatnie 50 lat było zaniedbane i trzeba to po prostu odmłodzić, odświeżyć, pokazać młodym ludziom, że po pierwsze broń to nie jest zabawka, powinni ją posiadać odpowiedzialni ludzie, a po drugie zwiększa bezpieczeństwo kraju jako takiego. Ja jestem kapelanem obrony terytorialnej w Polsce i bardzo się cieszę, że są tacy ludzie jak Jakub i inni, którzy propagują tą ideę obronności kraju.
Broń dla studentów, broń dla słuchaczy Radia Mors.
Broń generalnie dla wszystkich. Tak jak mówi Konstytucja, każdy obywatel jest obowiązany do obrony ojczyzny i każdy powinien zainteresować się takim tematem, promować bezpieczne posiadanie broni, odpowiedzialne posiadanie broni.
Godzina reporterów. A teraz podróże w godzinie reporterów. Marcin Rydygier zainspirował się w 2012 roku na Kolosach w Gdyni prezentacją Piotra Chmielińskiego o wyprawie kajakowej. Naczytał się o Polakach, którzy jako pierwsi w 1981 roku kajakami spłynęli peruwiańską rzekę Kolka, rzeźbiącą kanion uważany za najgłębszy na ziemi, a parę lat później całą Amazonkę. Wtedy postanowił wybrać się na wolontariat do Peru, do którego przygotowywał się 3 lata, ucząc się języka hiszpańskiego i powtarzając angielski. O podróżniczych przygodach w Ameryce Południowej materiał Patryka Fiutka.
Był to wolontariat w Peru, w dystrykcie Arequipa, w prowincji Cayoma. Miejscowość nazywa się Chivay. Chivay zaczyna się kanion rzeki Kolka. Jest to kanion najgłębszy na Ziemi. Został odkryty przez Polaków w 1981 roku przez ekspedycję prowadzoną przez Andrzeja Piętowskiego. Z takich może znanych tutaj nazwisk na północy Polski to jeszcze Piotr Chmieliński w niej uczestniczył. Jest to organizator, szef kapituły w Kolosach. Ta sama ekipa w 1986 roku spłynęła całą rzekę Amazonkę kajakiem. Naczytałem się troszkę o nich od Piotra Chmielińskiego, właśnie się dowiedziałem o tym wolontariacie w 2012 roku. On mnie przekierował do Andrzeja Piętowskiego. Troszkę zbadałem temat, od razu nie chciałem jechać, bo nie znałem hiszpańskiego. Naczytałem się o nich i stwierdziłem, że dosyć czytania. Chcę tam być i chcę być uczestnikiem tych wszystkich wydarzeń. Pierwszy tydzień wolontariatu był przeznaczony dla aklimatyzacji, dla ludzi. Wszyscy pozwiedzali sobie okolice, ładnie w spokoju przyzwyczaili się do dosyć rzadkiego powietrza. Troszkę gorzej się spało, gorzej się oddychało. W chorobach się nie będę chyba więcej rozpowiadał, bo to wszystko ginie w tych plusach tego całego wyjazdu. Ja tego czasu nie miałem na aklimatyzację. Od razu trafiłem do środka w sam wir wydarzeń. Pierwszego dnia przyjechała pani ambasador Izabela Matusz na ponowne odsłonięcie tablicy poświęconej przepłynięciu przez Polaków rzeki Kolka. A tu jeszcze warto dodać, że rzeka Kolka jest dla Peruńczyków czymś takim jak dla nas Wisła. To jest ich narodowa rzeka, której nikt do 1981 roku nie przepłynął. Pierwsi zrobili to Polacy, od razu zostali sławni. Ta cała ekipa, to byli studenci z AGH-u, spłynęła w sumie 50 rzek obu Ameryk, w tym 13 po raz pierwszy. Mieszkaliśmy na wysokości 3600 metrów. Zdarzało nam się spać na ponad 4000. Przejeżdżaliśmy przez przełęcze, które miały 5000 metrów, ale najgorzej jest, jeśli się śpi na tych wysokościach. Jedzie się tam dla przygody, a nie dla wygody. Były pewne niedogodności. Organizm strasznie szybko się męczy i woła o tlen. Oddychamy przez to strasznie szybko i problem jest taki, że tego tlenu cały czas nie mamy. Także zadyszki są bardzo ciężkie, bardzo długie. Ponoć po paru dniach się człowiek do tego przyzwyczaja i faktycznie może tak być, ale nikt wam pewnie nie powie tego, że na dłuższą metę człowiek się od tego męczy. Jakbyśmy tam po miesiącu, to organizm wykształcił w sobie taką specyficzną odporność. Jak po prostu widział górkę, to dyszał już na sam widok tej górki, bo wiedział, że za chwilę będzie doprowadzony do momentu, gdzie tego tlenu nie będzie. Oddech się troszkę przekształcił przez to i łatwo było zgubić rytm. Jeżeli człowiek chciał sobie ziewnąć, kichnąć albo się pośmiać, to zdarzało się często, że miał zadyszkę od tego, taką małą, ale się zdarzało. To wywoływało kolejne salwy śmiechu, bo jeden żart wywoływał zadyszkę, a po zadyszce znowu śmieliśmy się z tego, że ktoś się przez to zawiesił. Dlaczego wolontariat jest w Chivay? To jest ważne pytanie. Tam zaczyna się kanion, tam przyjeżdżają wszyscy turyści. Każdy chce, będąc w Peru, zobaczyć Machu Picchu, chcą zobaczyć jezioro Titicaca i teraz jako trzecia atrakcja wyrasta właśnie ten kanion. Kanion nie został odkryty po raz pierwszy przez Polaków. Tam żyli ludzie, żyli Indianie Koyagua, żyli Indianie Cabana, cały czas tam są. I oni pozostali w bardzo dziwnej sytuacji, bo z ludów dosyć prymitywnych 20-30 lat muszą dojść do rozwiniętej cywilizacji, muszą sprostać oczekiwaniu turystów, czyli nagle muszą odkryć, co to jest internet, ciepła woda, toaleta w mieszkaniu. Także dla nich to są zbędne luksusy, a nagle jak przyjeżdża kupa turystów, na których chce się zarobić, to trzeba im to dostarczyć. Także jesteśmy tam po to, żeby uczyć ich standardów, jakie obowiązują w Europie, w Ameryce Północnej, po to, żeby wiedzieli, co zapewnić turystom, jak na nich troszkę zarobić. Indianie z Koyagua, z Chivay, nie mają żadnej szansy, żeby się dogadać z turystami. Ponad 80% turystów nie mówi po hiszpańsku i nie mają z nimi żadnego kontaktu. Także przyjeżdża przewodnik z nimi, przewodnik jest ze stolicy i całe pieniążki zostają w stolicy, a lokalni ludzie tylko na tym tracą. Także Andrzej Piętowski, jak zobaczył, co tak jakby poniekąd oni spowodowali, bo oni odkryli, pomierzyli ten kanion, a ludzie, którzy tam mieszkają, mają parę szkód z tego. Postanowił 12 lat temu zacząć wolontariat i zacząć uczyć ich angielskiego. To więc uczyliśmy sobie te dzieciaczki. Dzieci są niesamowite w Peru. Miałem grupę dzieci około 12-letnich. Niesamowicie się z sobą zżyliśmy. To warto dodać, oni nie mieli wakacji, to były zajęcia dodatkowe. Uczyły się od 8 do 16 codziennie. My zaczynaliśmy od 17, kończyliśmy o 19. I dzieci miały kupę zadań domowych, bo skoro jesteśmy tam tylko na miesiąc, to uczymy intensywnie. Plus miały koniec semestru, niedługo zbliżały się wakacje, święta niepodległości peruwiańskie, Fiestas Patrias, więc musiały gonić inne oceny, musiały pilnować lekcji normalnych i pilnować jeszcze tego, co sobie zażyczyli Polacy uczący angielskiego. No i też wiele dzieci pracuje, pomagają rodzicom w sklepie, to nie jest nic dziwnego, jeśli wejdziecie do sklepu i obsługuje was dziesięciolatek, albo gdzieś w hostelu jakiś piętnastolatek zmienia pościel, to jest zupełnie normalne. Jak jeśli jest to rodzinny biznes, to cała rodzina w to się angażuje. Ze 120 dzieci, które z nami zaczęły naukę, skończyło ją 60, głównie dlatego, że nie wytrzymały tej obowiązkowej obecności, nie wytrzymały tego, że są zadania domowe. Ja się im w ogóle nie dziwię, bo nie wiem, czy sam bym dał radę nadgonić tyle obowiązków na raz. Mieliśmy też grupę dla dorosłych, dlatego żeby dorośli też mogli się podszkolić tego angielskiego. Indianie są twardzi. To jest najlepsze słówko, szukałem go bardzo długo. Są twardzi jak środowisko, w którym żyją. Praktycznie nie okazują swoich uczuć. Śmieją się, żartują, ale tak naprawdę mają strasznie poważne oczy i nie wiesz, co tak naprawdę sobie myślą. Spotkałem jedną osobę, która była wyjątkowa. Zachariasz, który też był Peruwiańczykiem. On zupełnie nie wpasowywał się w ten podział. Był uśmiechnięty i śmiał się oczami. Jego oczy też się cieszyły. Przez co był super otwarty, mieliśmy z nim świetny kontakt. Pomagał nam jako pracownik, sam napisał książki. Pani, która uczyła mnie tutaj w Gdańsku hiszpańskiego, powiedziała mi historię, która się przydarzyła w Puno, nad jeziorem Titicaca w Peru, niedaleko od nas. Jej znajomy Argentyńczyk był tam i chciał kupić dla swojej gospodyni coś na pożegnanie. To był jego ostatni dzień w tym miejscu i chciał kupić ozdobną dynię. Poszedł na jarmark, gdzie jest to bardzo popularna rzecz. Każda miejscowość ma taki mały markecik albo kilka. I ludzie sprzedają to, co mają. Zobaczył dziadusia, który sprzedawał ozdobne dynie. Twierdził, że bardzo ładna dynia. Jak kupi swojej opiekunce, to na pewno się ucieszy. No i podchodzi do tego dziadusia i mówi, no poproszę jedną dynię. A dziadek na to, wybacz, ale ja ci jej dzisiaj nie sprzedam. No dlaczego? No po prostu ci nie sprzedam, wróć do mnie jutro. No ale ja nie mogę, ja dzisiaj wyjeżdżam, odpowiedział ten znajomy. Na co dziaduś stwierdził, nie ma w ogóle takiej opcji. No ale dlaczego? No zobacz, przed chwilą ktoś dosłownie kupił ode mnie jedną dynię. Zostały mi tylko cztery. Jeżeli ja ci sprzedam, zaraz ktoś mi znowu dwie kupi, to już nie będę miał z czym jutro tu siedzieć. Przyjdź jutro. Koniec dyskusji. Ja raczej poznałem Indian, Koyagua i Cabana. Jeżeli będziecie w Peru, w Limie, to tam ludzie są uczuleni i rozgraniczają. Mówią, że są Peruwiańczykami, a Indianie to Indianie. Ja to troszkę zamiennie używam, bo aż nie czuję tego podziału tak bardzo. No ale Indianie ogólnie są strasznie twardzi, mało rozmawiają o uczuciach, mało je okazują. Jeżeli coś sobie pomyślą, to nie da się zmienić ich zdania. Miałem taką sytuację, gdzieś tam jakiś przechodzień coś sobie zauważył, że mówimy w jakimś dziwnym języku. Podchodzi do mnie i mówi, o, jesteś Niemcem. A ja mówię, nie proszę pana, jestem z Polski. Nie, ja wiem, co ty mówisz, ty jesteś Niemcem. Nie, jestem z Polski. I zacząłem mu tłumaczyć, że Jan Paweł II, że II wojna światowa, że historia, że inna grupa języków, że to zupełnie nie to samo. Na co ten Indian? Tak, wiem, wszystko rozumiał, przytakuje, oczywiście, on wie, Jan Paweł II, tylko on kojarzy, oczywiście. Ale ty jesteś Niemcem, ja kiedyś widziałem Niemca i poszedł. Nie da się ich przekonać, jak coś sobie pomyślą, tak jest i koniec. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz odnośnie tych Indian. Oni bezpośrednio wywodzą się od Inków. Podróżując po Andach, nie musimy jechać do muzeum, żeby poznać historię Imperium Inków. Bardzo mi się podobało to, że ta historia jest obecna wszędzie dookoła. Peru jest nieodkrytym krajem, jeśli chodzi o archeologię. Myślę, że maksymalnie 20% zabytków jest zabezpieczone. Często zdarzało nam się przechodzić bezpośrednio obok różnych rzeczy, które u nas byłyby niesamowite i super strzeżone. Przechodziliśmy obok grobów preinkaskich królów. Są one całkiem nieźle zachowane, bo ludność lokalna nie mówi raczej o nich turystom. My wiedzieliśmy przez to, że faktycznie tworzymy część z tej społeczności, to wiemy, gdzie te groby są. Chcieliśmy do nich dojść, obejrzeć je, przed czym Indianie panicznie nas przestrzegali. Mówili, że jeśli zabierze się jedną czaszkę stamtąd, to spada się natychmiast do kanionu, co nie jest zbyt przyjemne. Sam kanion był pokryty terasami, czyli uprawianymi przez Inków polami na ostrych zboczach Ant. Tak jak wchodziliśmy na wysokość jakieś 500 metrów wyżej, na 4100 podchodziliśmy, było to dla nas strasznie dużym wysiłkiem. Widzieliśmy, że na przeciwległym zboczu całe zbocze jest pokryte terasami. Widać jeszcze pozostałości Imperium Inkaskiego, widać wyraźnie linie, które te terasy tworzyły. Peruwiańczycy, Indianie stamtąd, chociaż są katolikami, w każdej wioseczce jest kościółek, oni jakoś tego nie czują, bo wszędzie dookoła, gdzie tylko człowiek nie spojrzy, to ma pozostałości Imperium Inków, przez co teraz czuć tak jakby powracanie wierzeń inkaskich. Coraz więcej jest świąt na cześć Pachamamy, Matki Ziemi i innych bóstw inkaskich i coraz więcej Indian właśnie tak jakby coraz bardziej otwarcie wraca do tego. Czuję, że są spadkobiercami właśnie tych tradycji i tych wierzeń, a nie tego, co przyszło razem z Hiszpanami. Po prostu Inkowie aż po same szczyty gór budowali terasy, gdzie mieli wyczuty idealnie mikroklimat, wiedzieli, co sadzić u góry, co sadzić na dole. Co ciekawe, nie były to zbudowane terasy tylko z materiałów, które tam były dostępne, bo tam są tylko kamienie. Zawsze kładzono najpierw duże kamienie, potem mniejsze, żwir, piasek. Piasku tam nie było. Piasek donosili w workach na plecach. 300 km nosili z wybrzeża Oceanu Spokojnego, a potem warstwę próchnicy przynosili z selwy, czyli z lasu tropikalnego, który był po drugiej stronie And, czyli znowu musieli przejść z glebą Andy. Nie wiem, jak wam oddać tego skalę, ale pomyślcie sobie, że całe Tatry nagle chcemy pokryć terasami, czyli całe nasze polskie Tatry są w tych skutkach, a ziemię z tego nosimy na plecach z Kujaw. Także to jest coś w tym stylu, po prostu niesamowita rzecz. To by było ciężkie, mając całą maszynerię teraz, a Inkowie to zrobili podstawowymi, prymitywnymi narzędziami, bo nie znali tych twardych metali, nie znali koła i jeszcze pewnie byli szczęśliwi, bo wierzyli w to, że wysiłek zbliża ich do Boga, że wtedy Wirakocha się cieszy. Trzy takie instynkty, które w Peru sobie wyszkoliłem. Pierwszy to było pilnowanie rzeczy, gdziekolwiek jestem. Po prostu siadałem w tramwaju tutaj, siadałem gdzieś na uczelni i obwiązywałem sobie plecak o nogę. Po prostu tak naturalnie, żeby mi nikt nie gwiznął. No to jak się podróżuje, trzeba się pilnować. I nie mogłem się tego oduczyć. Druga rzecz to była radość na widok bankomatów. Peruwiańskie bankomaty są żółto-niebieskie, podobne do jednej z sieci bankomatów tutaj. I jak je widziałem, to po prostu zawsze miałem radość. O, wybiorę pieniądze na 2 tygodnie. Ale już zapomniałem, że nie jestem w Peru. I trzecia rzecz to było automatyczne szukanie Krzyża Południa, jak tylko zobaczę niebo. Nie mogłem się tego pozbyć jeszcze 3 miesiące po przyjeździe. Jak tylko zobaczyłem gwiazdy, automatycznie szukałem, gdzie jest Krzyż Południa. Ale ani razu nie zobaczyłem.
To już wszystko w godzinie reporterów. Za tydzień wita się z wami Aneta Filipkowska, Jan Białostocki. Do usłyszenia.
Godzina reporterów.